Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milcarek. W stanie nadal kwarantannowym, Konwersatorium także tym swoim stanem, można powiedzieć samotnością prowadzącego Konwersatorium, brakiem zaproszonych ekspertów, gości. Konwersatorium w ten sposób przypomina, że wciąż hasłem naszej codzienności pandemicznej jest samoograniczenie. Bywa, że ten czy ów mówi, no cóż, może te środki, które podejmujemy, są na wyrost, w końcu nie tak wiele złego dzieje się w bezpośrednim moim otoczeniu. Czytałem tu czy tam o różnych uspokajających danych dotyczących także samego koronawirusa. No cóż, próbujemy być również w konwersatorium ostrożniejsi, można by rzec roztropniejsi, bo w sytuacjach zagrożenia, które nie dotyczy zawsze nas bezpośrednio, ale dotyczy naszych bliskich, dotyczy tych, z którymi współpracujemy, dotyczy starszych, z którymi się kontaktujemy, słabszych, że w takich sytuacjach należy, jak się mówi potocznie, dmuchać na zimne. Trochę bardziej precyzyjnie mówiąc, należy zachować całą ostrożność mającą na względzie dobro wspólne. Mówiliśmy właśnie ostatnio o tych różnych strategiach odnoszenia się do własnego szczęścia i do dobra wspólnego. Mowa była o tych strategiach takiego bardzo indywidualnego osiągania życiowego spełnienia, tak, stoickiego, epikurejskiego. Skończyliśmy na wyodrębnieniu tej drogi, która, powiem zupełnie szczerze, wydaje mi się najszlachetniejsza. Droga mająca na względzie naszą przynależność do różnych całości, w których się znajdujemy. Klasyczna, stara nauka filozoficzna, filozofii społecznej mówiła o przynajmniej trzech takich naturalnych całościach, w których się znajdujemy. W całości rodzinnej, w którą wrastamy. To jest niezwykła wspólnota, bo ona powstaje na skutek jednak jakiegoś wyboru, tak, małżeńskiego. To chrześcijaństwo bardzo mocno do naszej cywilizacji wniosło, że nie ma tutaj nic automatycznego, jest jednak wybór osobisty, tak czy inaczej potwierdzony, wybór dwojga osób. Niemniej następnie nasze zjawianie się w rodzinie, potomstwo, które tam przychodzi na świat, no zasadniczo właśnie znajduje się od razu w jakiejś całości, której nie wybierało. Mamy tu do czynienia z już takim bardziej biegiem natury, a nie planem, wyborem, na pewno nie z jakąś ugodą między rodzicami a dziećmi. Poza wspólnotą rodzinną, wspólnota civitas, państwa, struktura państwa rozmaicie ewoluuje, jej różne instytucje, jej zakres, można powiedzieć, też zmieniają się w jakiś sposób w ciągu dziejów. Różne podstawy dla tworzenia państwa w takich czy innych granicach. Natomiast no, sam fakt państwa, pewnej lokalnej administracji, reprezentującej także pewien specyficzne zapotrzebowania życia pewnej wspólnoty, no to jest fakt, który możemy nie przyrodniczo, ale społecznie, po ludzku określić jako naturalny. I trzecia, może najmniej rozpoznana, ale w naszych czasach najbardziej praktykowana w dyskusjach problematyka, mianowicie wspólnoty międzynarodowej, czy precyzyjnie międzypaństwowej, jakichś bardziej trwałych powiązań, które dawniej w podręcznikach nazywano stowarzyszeniem państw, tak? Dzisiaj operujemy językiem różnych ponadnarodowych organizacji, wspólnot, unii i tak dalej. To również nie jest coś, co jest pomysłem zupełnie gdzieś tam pochodzącym z jakiegoś języka negocjacji, tylko mieści się w naturze ludzkiej, że państwa, tak, które posiadają swoją samodzielność, mają też i w tej samodzielności pewien obszar, w którym naturalnie chcą wymieniać pewną współpracę, usługi z innymi podobnymi podmiotami. To chwila przypomnienia tej szerszej nauki o różnych całościach. Do tego dochodzi, tutaj dopowie teolog, całości, którą jest mistyczne ciało Chrystusa, czyli Kościół, tak, który ma swój społeczny wymiar, ma swoją organizację społeczną, ma swoją hierarchię, ma swoje instytucje. To jest oczywiście też pewna całość, do której należą ci, którzy zostali do niej włączeni, wiedzą o tym, przeżywają to świadomie, ale oczywiście z punktu widzenia teologa katolickiego, nawet jak otworzymy Sumę Teologii świętego Tomasza z Akwinu, no to tam zobaczymy, że to jest oczywiście z punktu widzenia chrześcijanina perspektywa taka o wiele szersza. Kościół jest instytucją otwartą, jak można powiedzieć, dla całej ludzkości, tyle tylko, że nie zawiera całej ludzkości, ale w tym sensie jest uniwersalny. Chce przyłączyć do siebie wszystkich. Z drugiej strony nie jest imperium doczesnym i w związku z tym funkcjonuje na jakichś innych prawach analogicznych do tych wspólnot naturalnych. Poza tym jest oczywiście cały zespół różnych wspólnot, społeczności, w których człowiek mieści się bardziej lub mniej na zasadzie wyboru, na zasadzie ustalenia swoich praw, obowiązków, no coś również na zasadzie włączenia się do jakiejś stowarzyszenia, którego statut najpierw poznajemy, ustalamy, czy jego cele są zgodne z naszymi oczekiwaniami, naszymi celami, no i włączamy się, ale mamy też możliwość wyłączenia się z niego. To jest, jak się mówiło, świat tych społeczności sztucznych. Sztucznych nie znaczy od razu jakoś negatywnie, tak? Sztuczne i naturalne. Sztuczne, ale sztuczne w znaczeniu wyraz ludzkiej sztuki, ludzkiej sprawności. Człowiek coś obmyśla i do tego buduje jakieś stowarzyszenia. Oba światy są nam niezbędne. Zarówno ten, który jakby sam się z naszej natury narzuca i w którym jesteśmy zwykle wcześniej włączeni, niż o tym zdecydujemy. I ten drugi świat bardzo ważnych różnych instytucji, które tworzymy, żeby nasze funkcjonowanie społeczne, żeby w tym funkcjonowaniu społecznym nasze ludzkie i nie tylko ludzkie szczęście mogło się realizować, żebyśmy osiągali cele, które są dla nas osobiście i dla całych społeczności naturalnie ważne, to są rzeczy zwyczajne. Na tym polega cywilizacja. I teraz w te dni, które przeżywamy, jak mówiliśmy wiele razy, są takim czasem, którym się ponownie zastanawiamy nad tym, gdzie, co z rzeczy należących do naszego życia jest ważne, jaką znajduje hierarchię. Mówiliśmy o tym odkryciu, tak może możliwe ponownym odkryciu, że w także tej sytuacji wielkiego zatrzymania tak życia nagle okazuje się, ile różnych spraw tak naprawdę tuż obok, a czasami w naszym wnętrzu wymaga porządkowania wedle właściwych hierarchii. O tym cały czas tutaj mówimy. Odkrycie, że się jest częścią w różnych całościach, też o tym była mowa tydzień temu, jest oczywiście wstępem do tego, żeby porządkować sobie swoje aktywności, zobowiązania, ale także zdawać sobie sprawę z tego, co otrzymaliśmy albo co otrzymujemy od tych różnych wspólnot, w które byliśmy zaangażowani, czy jesteśmy zaangażowani. Naturalnych, jakby to być tych również sztucznych, tak? Każda z nich ma prawo czegoś od nas oczekiwać i można powiedzieć też i w drugą stronę, że oczywiście każda z nich jest jakimś oparciem dla naszego życia. W związku z tym, to jest ten znany motyw etyki Arystotelesa, człowiek nie może być szczęśliwy, nie tylko tam gdzieś w przyszłości, ale nie może być szczęśliwy, jakby to powiedzieć, w biegu swojego życia, jeśli nie zachodzi realne wyrównanie, jeśli nie odbywa się takie wyrównanie, można powiedzieć, tych dóbr, które do nas przychodzą i także pewnych obowiązków, które podejmujemy. Jeśli jest między tym rażąca dysproporcja, to gdzieś pojawia się zarzewie buntu. Albo ktoś, kto należy do jakiejś wspólnoty, systematycznie nie otrzymuje od niej jakiegoś proporcjonalnego wsparcia. Oczywiście szuka się wtedy oparcia w podobnie dotkniętych i pojawia się taka wspólnota buntu, tak? Niezadowolonych. Bardzo często bywa. Tylko trzeba pamiętać, że nie chodzi o chwilowe niezadowolenia, dyskomforty. Nie o to, że akurat danego dnia, jak się kiedyś mówiło w PRL-u, mleka nie dowieźli, że akurat przez chwilę jest jakieś zamieszanie, że akurat w chwili na przykład kryzysu nie wszyscy wiedzą dokładnie, co i jak należy powiedzieć. Nie o tego rodzaju trudności chodzi, tylko o regularne pomijanie, likwidowanie pomocy dla jakiejś grupy, która na tę pomoc zasługuje. Z drugiej strony no, jest też to rozpoznanie obowiązków. Jestem na przykład policjantem, no, mam inne obowiązki wobec mojej wspólnoty. Jestem lekarzem, mam inne obowiązki. A powiedzieć, że policjant jest zagrożony, tak? Albo powiedzieć, że lekarz może się zarazić, no to jest co innego niż powiedzieć o każdym innym człowieku, że dotyczy go zagrożenie. W tych pierwszych dwóch przypadkach mówimy o zawodach, o służbie społecznej. To samo dotyczy księży w inny sposób, inaczej też nauczycieli, prawda? Pielęgniarek, o których też nie wspomniałem, razem z lekarzami. Gdzieś na tej konkretnej bardzo mapie zobowiązań i nasze życie się znajduje. Także wtedy się łatwo nie wypisujemy z tych zobowiązań, bo na przykład one są wpisane w nasze wykształcenie, w to, jak nam wcześniej rozmaite wspólnoty pomagały, żebyśmy osiągnęli jakiś efekt wykształcenia, wychowania. Nie można potem z dnia na dzień w sytuacji kryzysowej powiedzieć, że się po prostu nie jest tym, kim się urosło, że się rezygnuje. To jest jakiś konflikt w dwóch logik w naszym świecie, z którego trzeba sobie zdawać sprawę. Logiki tego, że jesteśmy zawsze gdzieś w czymś dziedzicami i jakimiś sługami jakiegoś dobra, które zostało nam powierzone i wtedy rzeczywiście nie jest łatwo, a czasami w ogóle nie można, tak, tego obowiązku, tego ciężaru się pozbyć, odwrócić od niego. To jest jedna logika, o której tu w tej chwili mówię przede wszystkim. Ale ta druga, tak, cały czas istnieje, jest bardzo w naszym świecie obecna. Logika, która często posługuje się na wyrost pojęciem swobodnego wyboru, bo owszem, człowiek zawsze zachowuje wolny wybór, ale zachowuje też pewne zobowiązania związane z tymi wyborami. Logika wolnego wyboru, swobodnego wyboru, no nie może oznaczać, że człowiek w chwili, gdy przestaje być to dla niego komfortowe, albo łatwe, albo zupełnie bezpieczne, to mówi, że no, to on zupełnie przestaje być tym, kim był. Przestaje być nauczycielem, przestaje być lekarzem, przestaje być pielęgniarką, przestaje być księdzem, przestaje być mleczarzem. No nie wiem, każdego z nas to może dotyczyć w różnych miejscach, w różnych obszarach, gdzie mamy swoje obowiązki. Przeciwstawianie obowiązków i społeczeństwa szczęścia nie ma sensu. Mówimy tutaj raczej o tym, że albo ludzie rozpoznają swoje szczęście ludzkie, także w tym, że wypełniają to, co jest ich zadaniem, albo ktoś wyobraża sobie, że jego szczęście może polegać na tym, że zwija skrzydła, znika z tych szerszych przestrzeni, w których pojawia się niebezpieczeństwo i po prostu zamyka się pod kluczem. No, każdy z nas może być ofiarą własnego niepokoju, własnego lęku, czasami wręcz ofiarą tchórzostwa. Nikogo z tego powodu, z samego tego powodu nie należy łatwo osądzać. Natomiast no, na pewno to nie jest postawa, którą należy uznać za normatywną, normalną, zwyczajną, należy się i tak dalej. Tak rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, które dotyczy zachowywania się sprawiedliwie w sytuacji podjętych społecznych zobowiązań. Wracamy do rozważania o zachowywaniu się przyzwoitym, tak, w sytuacji życia społecznego, a więc i w sytuacji normalnej, i w sytuacji nadzwyczajnej. Co wynika z tego, że zdajemy sobie sprawę, przyjmujemy jako rzeczywistość to, że nie możemy być ludźmi bez innych ludzi, tak można powiedzieć. Że nie możemy zachować się przyzwoicie, nie będąc przyzwoitymi wobec innych ludzi, a przyzwoitość polega także na wyrównaniu stałym wyrównywaniu tego, co jest, tego, co jesteśmy im winni. To brzmi ładnie, tak? Ktoś myśli sobie, o, zaraz usiądę, obliczę, co jestem komu winny, spiszę to i znajdę się w sytuacji jakiegoś wyrównania, ale to szybko orientujemy się, że istnieją w zaskakujących relacjach, istnieją długi, których nie da się wyrównać. Nie tylko wobec własnych rodziców, wobec własnych przodków, nie tylko wobec różnych ludzi, którzy dali kawałek swojego życia naszemu życiu, naszym nauczycielom, wychowawcom, ale także no, można być całemu zespołowi ludzi, którzy na co dzień nas na różne sposoby obsługują. Teraz sobie przy okazji koronawirusa zdaliśmy sprawę, mam nadzieję, no, zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielu ludzi w różnych miejscach, różnych kółek i trybików znajduje się, żebyśmy mogli na jakimkolwiek zwykłym poziomie funkcjonować. I wtedy może, mam nadzieję, tych wszystkich ludzi zaczyna się zauważyć na chwilę, tak? Ale warto zdać sobie sprawę, w ile z takich sytuacji wchodzimy codziennie. No dobrze, to w takim razie jak to próbować uporządkować? Bo przecież nie chodzi nam o taki rodzaj moralnego niepokoju i o też taką wizję romantycznego podniecenia, że jesteśmy zobowiązani, że jest tyle różnych spraw, że jesteśmy małą częścią w wielkiej całości. No, to są rzeczy, które mogą rozrastać się w rozmaite poezje. Nam chodzi o porządkowanie tej sprawy pojęciowo. Przed przerwą powiedziałem, że chodzi o to, aby zdać sobie sprawę, gdzie jest ta podstawowa geografia sprawiedliwości w naszym życiu. Sprawiedliwość, wiemy, od razu uprzedzajmy, to nie jest jedyne i najważniejsze, czym się w życiu trzeba kierować. Jest niezbędna roztropność, jest niezbędna mądrość, jest bardzo ważna dla harmonii, sprawiedliwości, cnota miłosierdzia. To wszystko ogromnie ważne, ale zaczynając pewien schemat takiej duchowej elegancji człowieka, można zacząć od sprawiedliwości, bardzo ważnej cnoty kardynalnej, jednej z czterech cnót kardynalnych, takiej cnoty, o której z jakiegoś powodu, która swoją nazwą czasami służy do tego, żeby opisać w ogóle stan człowieka dobrego, rzetelnego, czasami świętego. Pismo Święte, Biblia używa wobec ludzi, których chce nazwać najlepszą, najwspanialszą superlatywą, tak? Używa określenia mąż sprawiedliwy. Tam oczywiście chodzi o, przede wszystkim, chodzi o ludzi, którzy rozpoznają się jako część w tej całości chcianej przez Boga. Mąż sprawiedliwy w Biblii to ten, który wyciąga konsekwencje, żyje na co dzień konsekwencjami tego, że jest stworzeniem Bożym. Wydaje się, można tak oczywiście dopowiedzieć, że bez tego podstawowego względu sprawiedliwość zawsze musi się stawać nadmiernie przyziemna i zawsze gdzieś będzie chorowała na jakieś zawężenia, na jakieś redukcje. Niemniej zawsze na różnych poziomach, w różnych miejscach sprawiedliwość zachowuje swoją podstawową naturę, że jest wyrównaniem każdemu tego, co jego. Znana rzymska formuła sum cuique, każdemu to, co jego, opisuje naturę sprawiedliwości. Tylko że z jednej strony to opisuje pewną orientację, tak? Istnieje coś w rodzaju długu, zobowiązania. Jeśli coś znajduje się wobec nas, co należy do kogoś innego, to dążymy do tego, żeby temu komuś innemu zostało udzielone, zostało przydzielone. Prawda? Zachowania sprawiedliwe na tym polegają. Niesprawiedliwe na tym, że korzysta się z każdej okazji, żeby zabrać to, co nie należy się. Nie tylko sobie samemu zabrać, tak, ale na przykład zabrać i schować komuś, tak, nie dać komuś, co jest dla niego, to już jest pewnie jakąś szczególną złośliwością. Ale w ten sposób dzieją się zachowania, no, sprawiedliwe, niesprawiedliwe. Generalnie wyrównanie w tym, co należy do kogoś innego. Czyli nie w sensie, to charakterystyczne w tej definicji, nie chodzi o to, żeby przydzielać komuś sprawiedliwie coś, co wydaje nam się, że jest mu potrzebne na przykład, Tylko podstawowym motywem sprawiedliwości jest to, że jeśli się już coś przydziela, to jest to jakby wtórne wobec tego, że coś komuś się należy. Najpierw trzeba rozpoznać należność, a potem trzeba dawać, jeśli chodzi o sprawiedliwość, bo oczywiście nadmiar tego, czy to, co sprawiedliwość jeszcze przebija, czyli miłosierdzie, idzie w trochę innym jeszcze kierunku i jest takim właśnie wyjściem szybciej niż się komuś należy. Tak? Danie mu tego z kolei, co jest mu niezbędne i wprowadzenie go też w ten stan, w którym on sam może być sprawiedliwy. To jest ogromnie ważne. Miłosierdzie w pewnym sensie jest też instrumentem, żeby czynić ludzi innych sprawiedliwymi. Tych, którzy nie mogą płacić podatków, którzy nie mogą przyjść komuś z pomocą i tak dalej. Nagle z powodu uprzedzającego wsparcia, miłosierdzia stają się zdolnymi do zachowań, które jakby są też zwyczajne. Nie, akurat nie te, które wszystkie, które tam wymieniłem, ale wszystkie te, które wiążą nas społecznie, różne, jak powiedziałem, długi, tak? To są momenty, w których potwierdzamy nasze zależności, przynależności i tak dalej. Jest ta nauka o sprawiedliwości czymś ogromnie bogatym, ciekawym. Takie, znowu trzymamy się tutaj klasyki. Klasyka wykładu o sprawiedliwości zawsze przewiduje podstawowy podział sprawiedliwości. Zwykle pamiętamy z tego podziału tyle, że jest sprawiedliwość rozdzielcza i sprawiedliwość wymienna. Rozdzielcza, czyli dystrybutywna, i ta wymienna, czyli komutatywna. To wydaje się bardzo proste. Sprawiedliwość wymienna wtedy, gdy coś kupuję lub sprzedaję, musi być jakaś ekwiwalencja między tym, co równowartość jakaś między tym, co ktoś przyjmuje i co za to daje. Oczywiście może być materialna wprost, albo może być w jakimś innym porządku też, ale to jest układ, który nie jest najbardziej typowy dla sprawiedliwości, najważniejszy. Nam się wydaje, że najważniejsze jest zagadnienie sprawiedliwej ceny, sprawiedliwej płacy. To wszystko są bardzo ważne życiowo rzeczy. Ale oczywiście bardzo ważny, niezwykle ważny zawsze jest wątek gdzieś stojący obok, wątek rozdzielczy, sprawiedliwości rozdzielczej, bo w bardzo wielu sytuacjach dobra, które się ludziom należą, są wypracowywane i są, można powiedzieć, w gestii wspólnot, całości, do których oni należą. Dzieci należące do rodziny wcale osobiście nie wypracowują, tak? I z drugiej strony też nie kupują sobie od rodziców pomocy. Rodzice nie sprzedają dóbr dzieciom. W jakimś sensie już tutaj każdy z nas uczy się, może uczyć się tej sprawiedliwości rozdzielczej. Przede wszystkim ci, którzy administrują dobrami i po jakichś zakupach, tak, na przykład spożywczych, decydują, jak to rozdzielić na posiłek, jak komu, gdzie, co przydzielić, prawda? Proporcjonalnie do tego, kim są, jakie są ich potrzeby, czasami jakie są ich zadowolenia. Na różne sposoby doprowadzamy do tego wyrównania. Ale jest też, i tu doszliśmy do tego bardzo ważnego wątku, jest też sprawiedliwość, o której powiedzieć nie wiemy, co powiedzieć. Trochę czasami jest przy tym jakiegoś zażenowania, skojarzeń zupełnie błędnych. Mianowicie to, co od XIX wieku myśliciele, najpierw katoliccy, a potem to się w inny zupełnie sposób pojawia też w wątkach marksistowskich, lewicowych, ale najpierw u myślicieli katolickich pojawia się jako sprawiedliwość społeczna. Sprawiedliwość społeczna. Może trzeba by było przypomnieć tę naukę, przypomnieć ją i rozważać na tej drodze naszego zastanowienia nad byciem sprawiedliwym. Przed przerwą doszliśmy do kwestii sprawiedliwości społecznej. Uprzedzałem już od pierwszego słowa, że jest to kwestia najeżona polemikami, bo jest tak, że właściwie w wielu wykładach sprawiedliwości, w wielu wykładach zagadnienia sprawiedliwości, tak to się ułożyło, że liberałowie, czasami też i kierowani logiką liberalną, konserwatywni liberałowie, chętnie opowiadają o sprawiedliwości wymiennej i o sprawiedliwości rozdzielczej, natomiast wykład sprawiedliwości społecznej jest z kolei zostawiony autorom orientacji lewicowej i zwykle w związku z tym kojarzona jest ta kwestia z socjalizmem, tak? No cóż, sprawiedliwość społeczna, to my znamy, to my pamiętamy. To było pojęcie, które ciągle pojawiało się w różnych przemówieniach oficjeli w czasach PRL-u, znamy je z różnych lewicowych tekstów, także dzisiaj nawet nie chcemy o tym słyszeć, tak? Czasami tak ktoś powie. Zwykle jest w tym sporo nieporozumień, nie wiem, czy cokolwiek polepszy informacja, że pojęcie sprawiedliwości społecznej funkcjonuje bardzo dobrze w encyklikach społecznych papieskich i to tych już od Piusa XI, tam mamy od lat 30. XX wieku, mamy wyraźne wykłady dotyczące tego, co to jest sprawiedliwość społeczna. To też nie jest rzecz, która się pojawia, powiedzmy, że gdzieś w tym czasie, kiedy Kościół miewał rozmaite w nauczaniu społecznym flirty z rewolucją czy z socjalizmem. Ktoś może widzieć takie powiązania gdzieś tam na etapie Pawła VI w latach 70. To nie tak. Pojęcie sprawiedliwości społecznej jest starsze. Jeśli chodzi o jego genealogię, to on jest bardzo ciekawa, bo właśnie pojawia się u takiego odnowiciela tomizmu w XIX wieku. Taparelli d'Acellio, taki myśliciel, autor włoski, niesłychanie zasłużony dla dwóch właśnie spraw. Dla z jednej strony odnowienia tomizmu, a z drugiej strony dla jakiegoś skorzystania z tomizmu dla wykładu nauki społecznej, bardzo szeroko pojętego, włącznie z całą też koncepcją ładu międzynarodowego. To jest pierwsza połowa XIX wieku. Taparelli d'Acellio jest też twórcą takiego istniejącego do dzisiaj, chociaż oczywiście w zupełnie innej formie, czasopisma jezuickiego Civilta Cattolica, to piękny tytuł, społeczeństwo czy państwo katolickie. Dzisiaj Civilta Cattolica kojarzy się już z trochę innymi i treściami. Pozostało po prostu bardzo ważnym czasopismem z okolic Watykanu. Natomiast historycznie jest związane z tym wielkim przedsięwzięciem w XIX wieku odbudowy, odnowy myśli katolickiej z pomocą, tak, lektury Tomasza Zakwinu, jego metafizyki, jego filozofii człowieka, etyki. I w tym kontekście pojawia się pojęcie sprawiedliwości społecznej. Czy to jest zupełnie nowe zagadnienie? Nie. To jest nawet w tym XIX wieku też nie nowe zagadnienie, tylko nowa nazwa. Bo Tomasz Zakwinu w swoim traktacie o sprawiedliwości, warto akurat Tomasza Zakwinu tutaj przywoływać, bo on jest w sumie teologii przede wszystkim autorem bardzo uporządkowanego w tym względzie wykładu, pewnej syntezy. To Tomasz Zakwinu w traktacie o sprawiedliwości, w kwestiach o sprawiedliwości, mówi dość często o takiej justitia legalis, justitia generalis, a więc nazwy w trochę innym kierunku, nasze skojarzenia wiodące, sprawiedliwość prawna, sprawiedliwość ogólna. To jest to, co my dzisiaj byśmy nazwali poprawnie sprawiedliwością społeczną. To znaczy, że poza wymienionymi już wcześniej odmianami, takimi jak sprawiedliwość wymienna i sprawiedliwość rozdzielcza, istnieje taki rodzaj sprawiedliwości, w którym nie chodzi w sensie ścisłym o krążenie jakichś odcinków materialnych dóbr. Musi być taka sprawiedliwość, zdawał sobie z tego sprawę Akwinata, która jest bardziej podstawowa. Dotyczy właśnie pewnego usytuowania człowieka w jego całościach. Bo sprawiedliwość wymienna i sprawiedliwość rozdzielcza to są bardzo ważne, potrzebne nam, ale takie odmiany sprawiedliwości, które właściwie jakby rysują relacje między ludźmi wyłącznie jako rodzaj kontraktów, pewnych wyrównań. Tak? Może być tak, że ktoś przychodzi do sklepu, daje za pieniądze, dostaje jakąś rzecz, wychodzi ze sklepu. Nic jakby dalej go nie łączy, prawda, z tym sklepem. Liberałowie powiedzą, właśnie, świetnie, to jest właśnie sytuacja, nie podoba mi się, idę do innego sklepu i tak dalej, i tak dalej. W sytuacji sprawiedliwości rozdzielczej Tu jest już trochę inaczej. Na przykład rektor uczelni zarządza, że stypendia dla studentów będą rozdzielane w takiej i takiej wysokości. Od jego decyzji to zależy, że będą rozdzielane w danej sytuacji, w jaki sposób. Nie rektor może decydować o czasie studentów, różnie dystrybuować czas zajęć, ogłaszać godziny rektorskie i tak dalej. I rozdzielać to między profesorów i studentów. Mówiąc w wielkim przybliżeniu, bo oczywiście jest wiele rozmaitych uwarunkowań, które uprzedzają takie decyzje, ale ostatecznie tam, gdzie jest władza, tam jest też także jakaś decyzja o rozdzielaniu pewnych dóbr, można powiedzieć, jednorazowych. Otóż w sprawiedliwości społecznej nie o to chodzi. W sprawiedliwości społecznej chodzi o pewne wyrównania, bo zawsze w sprawiedliwości chodzi o wyrównania. Chodzi o wyrównania, które dotyczą naszych trwałych społecznych usytuowań. Ktoś jest w takiej i takiej całości i jakby jest naturalne właśnie tak, że coś się w tej społeczności mu należy. Odwrotnie, że jest naturalne, że ma swoje wobec tej społeczności pewne obowiązki. O to nam w tym rozważaniu o sprawiedliwości społecznej chodzi. No, takim bardzo trywialnym przykładzie można powiedzieć, że owszem, są dobra, które można rozdzielić na cząstki, sprzedawać. Myśmy się bardzo w nowoczesności wyspecjalizowali w czymś takim. Na przykład można sprzedać most, tak? W ten sposób, że go się przełoży na jakieś cząstki myślowe, tak? Czyli na przykład na jakieś akcje, prawda? Się rozdzieli, jestem właścicielem tego i tego, mam w tym swój udział. Takie różne pomysły mają miejsce. Może być też tak, że ktoś po prostu jest właścicielem jakiejś rzeczy, która wszystkim jest potrzebna i wszyscy muszą do niego iść, żeby jakąś sprawę załatwić. Jeszcze i dzisiaj tak może być, może się tak zdarzyć. Niemniej właśnie sprawiedliwość społeczna będzie kierowała nas do innych rozwiązań. Do tego, że jeśli są rzeczy, które nie z powodu jakiegoś nadmiaru rządzy, ale z normalnego biegu rzeczy, są wszystkim we wspólnocie bardziej lub mniej potrzebne, to właśnie wspólnota musi zadbać o to, aby one były w jakimś przyzwoitym poziomie dostępne. I aby można było udostępnić jakieś w istocie niepodzielne dobro w ten sposób, żeby członkowie wspólnoty mieli w tym swój udział, mieli do tego dostęp, w drugą stronę mówiąc. To jest całe zagadnienie systemu jakiejkolwiek pomocy społecznej w bardzo szerokim sensie, bo to dotyczy szkoły, prawda, na przykład, jakiegoś rodzaju pomocy wspólnotowej wobec rodzin, które wychowują dzieci i potrzebują zewnętrznego wsparcia, które nazywamy dzisiaj szkołą. Ale ten trywialny przykład, który miałem wcześniej na myśli, no, dotyczyłby na przykład mostu, prawda? W jakiejś gminie jest most, czy potrzeba mostu, jest budowany most. Wszyscy z niego bardziej lub mniej korzystają, albo jeżdżą przez ten most, albo kupują chleb, który został przewieziony przez ten most. I teraz nie da się tego mostu sprzedać w tej postaci, że rozłożyć na cząstki, dać każdemu po kamieniu, prawda? I dzięki temu wszyscy będą szczęśliwi, mając część mostu w swoim kufrze. Nie, wręcz odwrotnie. Interesuje nas całość i udział w tej całości. Jest wiele sytuacji, w których właśnie czegoś takiego potrzebujemy. Wcale nas nie interesuje to, żeby ktoś nam wyjął z kufra część pieniędzy, która nam się należy i podziękował nam i się z nami pożegnał. Nie, chcemy, żeby on stale gdzieś dawał nam do czegoś dostęp, tak? Żebyśmy stale mogli w czymś uczestniczyć. To jest ważne dla nas. Dla nas, dla naszych dzieci, dla starych rodziców, tak? Dla ludzi sędziwych, którymi się opiekujemy, dla chorych. Dzisiaj na przykład w sytuacji kryzysu zdajemy sobie sprawę, jak bardzo ważne jest także dla wielu ludzi dzisiaj niechorych, tak? Aby szpitale, aby służba zdrowia była przygotowana do reakcji na przykład na sytuację kryzysową. Sprawiedliwość społeczna to nie jest brzydkie słowo. Sprawiedliwość społeczna to jest tak naprawdę słowo o wielkiej godności, o wielkiej szlachetności. Ona mówi o, z jednej strony, jakichś obywatelskich zachowaniach każdego z nas, ale nie tylko obywatelskich w znaczeniu politycznym, tak, w obszarze wspólnoty politycznej, ale także tych wspólnotowych, społecznych zachowaniach, pragnieniu wyrównania tam, gdzie w każdym miejscu gdzieś jesteśmy częścią jakiejś całości. Myślę sobie na przykład, że i w Kościele jest coś takiego jak sprawiedliwość społeczna, to znaczy na przykład to, że ktoś, kto zarządza pewnymi dobrami, nie może ich zupełnie odmówić. Tak? Nie może na przykład w pewnym momencie zdecydować o ich zupełnym zablokowaniu. Prawda? To nikt z nas, że nigdzie, w państwie, w kościele, w rodzinie, nikt z nas nie może powiedzieć pewnego dnia, że zamyka kufer i przestaje rozdzielać, przestaje po prostu w ogóle rozdzielać. Bo wtedy to racja tej wspólnoty zanika. Jest inaczej. Trzeba regulować ten dostęp. Trzeba w sytuacji kryzysu znajdować najróżniejsze sposoby, nową wyobraźnię docierania do ludzi z pomocą, z tym zwykłym życiem, które jest im niezbędne. A tymczasem łatwiej oczywiście jest powiedzieć, no w tej chwili kończymy działalność, przerywamy i tak dalej. Nie wchodzę w tej chwili w żadną szczegółową dyskusję. Myślę, że akurat w Polsce mamy do czynienia, jeśli chodzi o te reakcje zarządzających wspólnotami, to możemy mówić o dużym rozsądku. Ktoś może się nie zgodzi, tak? To nie jest przedmiot naszych rozważań w konwersatorium tego rodzaju oceny. Ale chcę tylko zaznaczyć, że jak zwykle nie zależy mi na tym, żeby te rozważania były bezpośrednim paliwem do takiej czy innej oceny tego czy innej, tej czy innej decyzji. Natomiast chodzi nam o otwieranie się na racje, podstawy decyzji, które nas dotyczą i także tych decyzji, które sami na swoim poziomie podejmujemy, bo matka czy ojciec w rodzinie też podejmuje szereg decyzji, które dotyczą sprawiedliwości społecznej, które są albo sprawiedliwe, albo niesprawiedliwe społecznie. Ktoś, kto jest w jakiejś rodzinie, tak, w całym, jeszcze czasami tak bywa, układzie bardziej skomplikowanym, wielopokoleniowym, no, można powiedzieć dominującą osobą. Dawniej to był taki patriarcha, tak, albo jakaś matriarcha rodu. Ktoś, kto decydował o wielu sprawach, no dzisiaj to nie są już rzeczy zazwyczaj, w każdym razie w Polsce, wynikające z jakiegoś systemu prawnego, tylko wręcz odwrotnie, raczej być może z jakiegoś obyczaju, z jakiejś dominacji czy jakiegoś autorytetu. No to oczywiście też korzystanie z takiego autorytetu, no też jest wkroczeniem na drogi sprawiedliwości albo niesprawiedliwości społecznej. Na przykład powodowanie, że w rodzinie jakieś młode małżeństwo, które dopiero jest na początku drogi, nie znajduje oparcia w całej rodzinnej wspólnocie, no byłoby właśnie taką logiką egoizmu. Egoizmu na przykład ludzi starszych, którzy uznają, że oni już swoje w życiu wyrobili, teraz cieszą się komfortem skromnym, ale jakimś komfortem spokoju i swojego życia. Prawda? Pewnie w jakiejś mierze zawsze to jest słuszne. Właśnie trzeba w pewnym momencie zdawać sobie sprawę z odpoczynku, z którego się korzysta w wieku sędziwym. Niemniej dobra, któreśmy wypracowywali, nie są naszymi prywatnymi zupełnie dobrami. Czasami w niektórych rodzinach najpewniejszym dobrem jest emerytura obecnie, albo renta. Prawda? To nie jest prywatny zupełnie skarb. To jest tak, że wszystkie nasze pensje, renty, emerytury i tak dalej są tylko stróżkami dóbr, które docierają do jakichś całości społecznych i tutaj powinno się dokonywać ich wyrównywanie tak, aby nikt nie został sam. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zwykle zapraszam na konwersatorium w kolejną niedzielę o godzinie 13. Mam nadzieję, że cały czas zmierzamy do sytuacji, w której będą Państwo mogli w konwersatorium słyszeć przynajmniej 2, a czasami 3 głosy i różne akcenty, różne momenty wrażliwości i tak dalej. Tęsknię do tego. Mimo to mam nadzieję, że i tak dobrze nam jakoś w tych dniach Państwu po tamtej, a mnie po tej stronie, że lepiej nam jest z konwersatorium niż bez niego. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.